Czas szybko mija, mija adwent, już 3 tygodnie widzimy pełne, tam są zamknięte prawie. I już minęła połowa naszych rekolekcji. Dzisiaj kolejne nauki, kolejny czas. Modliliśmy się długo wcześniej, ale kochani, to jest najważniejsze. Jeżeli jest modlitwa, jest ochrona, jeżeli przyzywamy Ducha Świętego, to już tak naprawdę tylko trzeba czekać na to, co On będzie robił w naszych sercach. Kochani, bardzo się cieszę Waszą obecnością, że jest nas tyle. Nawet w niedzielę tyle nas nie ma. Bardzo dziękuję dzieciom, że dały radę dzisiaj przejść. Jesteście bohaterami. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pamiętajcie, jeżeli przychodzicie do Jezusa, to nigdy nie jest czas stracony. Tylko, że bardzo trudno jest tu przyjść, bo jest taka walka w nas. Bo komputer bardziej interesuje, bo chciałoby się pospać. A Maryja mówi, pomóżcie mi ratować świat. Pomóżcie mi ratować grzeszników, żeby nie szli do piekła. I pięknie Wam dziękuję za to, że pomimo, że ciężko Wam było wstać dzisiaj, ale jednak przyszliście. Kochani, msza święta jest sprawowana w intencji naszej wspólnoty parafialnej. Ofiaruję ją za Was, za każdego tu obecnego, za każdego, kto słucha, kto bierze udział w tych rekolekcjach i tych, którzy nie mogą, którzy nas słuchają przez internet i tych, którzy kiedykolwiek będą nas słuchać, będą słuchać tych konferencji. Już są one umieszczone na internecie. To, co było dotychczas, jest umieszczone.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub zwołał swoich synów i powiedział do nich: zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba. Słuchajcie Izraela, ojca waszego. Judo, ciebie sławić będą twoi bracia. Twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz, mój synu. Jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny. Któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch narodów. Oto słowo Boże. Dzięki. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Niech góry przyniosą pokój ludowi, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką ubogich z ludu, będzie ratował dzieci biedaków. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Niech Jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Mądrości Najwyższego, która urządzasz wszystko mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozefat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, pozwalam Ci, abyś poruszał się we mnie tak, jak tylko chcesz. Daję Ci dostęp do wszelkich obszarów mojego życia, mojej duszy, mojego ciała, abyś Ty mnie przenikał, abyś Ty mi ukazywał prawdę o mnie. Duchu Święty, działaj we mnie tak, aby wypełniła się wola Boża względem mnie na dzisiaj i abym rozpoznał Twoją wolę wobec mnie. Maryjo, która jesteś Matką i nam towarzyszysz, nie pozwól, by cokolwiek zakłóciło przekaz tego słowa, który jest słowem rekolekcji dla nas. Maryjo, nie pozwól żadnym duchom na dostęp do czegokolwiek, do jakiegokolwiek obszaru naszych myśli, czy wszystkiego, co nas stanowi. Usiądźmy sobie teraz. Słyszeliśmy przed chwilą biografię Jezusa. Ciekawe, ile byśmy tak potrafili imion wymienić naszych przodków. Myślę, że do 10 chyba byśmy nie dali rady. Ale kochani Żydzi bardzo to pielęgnowali. To dla nich było bardzo ważne. Ponieważ kluczową rzeczą było, z którego rodu kto pochodzi. Ponieważ oni rozumieli i wiedzieli to, co powiedział Jakub do swoich synów. Oni wiedzieli, o co chodzi. Jakub, czyli Izrael, wezwał swoich synów i skierował do Judy błogosławieństwo. Wyróżnił go w szczególny sposób, powiedział: Judo, ciebie będą sławić twoi bracia. Twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. I takie mocne, mocne błogosławieństwo. Nazwał go młodym lwem. I na końcu takie niesamowite słowa. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Bardzo mocny tekst mesjański. Żydzi wierzą i rozumieją, że z pokolenia Judy przyjdzie Mesjasz, który zdobędzie posłuch u narodów. I w czym jest, kochani, problem? Problem jest w tym, że ten naród wybrany nie uznał w Jezusie Mesjasza. I minęło 2000 lat i dalej czeka na Mesjasza. Czy można coś zrobić? Nic. Tak samo jak nie przekonasz kogoś do swoich racji, czy nawet do prawdy, bo jak ktoś się uprze, on wie swoje, on wie lepiej. I tu jest, kochani, dramat. Wielu z was tu obecnych było na wielkiej pokucie i pamiętacie, że był tam ojcowie Enrique Antonello. I ojciec Enrique opowiadał bardzo ciekawą historię. To ten mniejszy, taki grubszy, ten co tak wesoły, zresztą obydwaj są bardzo weseli, ten niższy. On mówi tak, że zdarzyło się bardzo sympatyczny przypadek. Kiedyś modlili się i podszedł do nich pewien Żyd, który poprosił ich o błogosławieństwo. No to włożyli na niego ręce, pomodlili się. Ten upadł w spoczynek, jest coś takiego. Kiedyś będziemy może mówić na ten temat. Za chwilę wstał i poprosił o chrzest. Wiemy doskonale, że nawrócić Żyda to jest rzecz niemożliwa wręcz, bardzo trudna, to jest niemożliwe. To pytają go, jak to się stało, że akurat taką decyzję podjąłeś. Jak wy modliliście się nade mną, kiedy ja spocząłem w Duchu Świętym, wtedy przyszedł do mnie Jezus i powiedział, ja jestem Mesjaszem, na którego tyle czekacie. Bardzo prosta rzecz. Moi drodzy, zauważmy, jacy my jesteśmy szczęśliwi, jacy my jesteśmy bogaci, że my wiemy i my wiemy, że Jezus dla nas jest Mesjaszem, że Jezus jest naszym Panem. I moi drodzy, poprzez to, że mamy chrzest, jesteśmy włączeni w potomstwo Abrahama, jesteśmy w jego drzewie genealogicznym. My może nie znamy dokładnie naszego drzewa genealogicznego, ale tym się nie musimy martwić. Wszystko kiedyś poznamy, kiedy będziemy w niebie. Możemy swoimi pra-pra-pra-przodkami zagrać sobie w piłkę, nie wiadomo co zrobić, tam będziemy na miejscu, będziemy się cieszyć, bo kochani, wszyscy do tego zdążamy, tylko jest jedna bardzo ważna rzecz. Byśmy poprzez własny upór i swoje jakieś wyobrażenia o wierze czy o Panu Bogu, które są błędne, żeby się tak nie stało, że tam nie trafimy. I temu służą te rekolekcje. Rekolekcje, które mają pogłębić naszą miłość. Temat, kochani, dzisiejszy, który dla mnie jest, to jest taki króciutki, ja powiem niedługo, bo wy już słyszycie mnie doskonale, mnie znacie, pani Jadzia, to bardzo rozwinie. Temat brzmi usuwanie konfliktów przez rozmowy. Czym jest konflikt? Konflikt polega na zderzeniu się różnych sprzecznych ze sobą dążeń, pragnień, oczekiwań. Na przykład mama chce, by dziecko poszło do sklepu, a ono chce się bawić z kolegami. I już mamy konflikt. Ktoś chce otworzyć okno na przykład tutaj, bo mu jest duszno i nie może łapać powietrza, a ktoś od razu je zamknie, bo mu jest zimno, bo ma słabe krążenie, więc następuje konflikt oczywiście. Kochani, sytuacje konfliktowe są powszechne i miały także miejsce w życiu Jezusa. Na przykład, kiedy Jezus miał 12 lat, pozostał w świątyni, a rodzice chcieli, żeby poszedł z nimi do domu. Kiedy Jezus był dorosły i nauczał w świątyni, faryzeusze, uczeni w piśmie, chcieli, żeby przestał nauczać, natomiast on dalej nauczał. I kochani, nierozwiązane konflikty mogą utrudniać przyjaźń albo zupełnie ją zniszczyć. Rodzą żal, poczucie krzywdy, obmowy, oczernianie, wywołują kłótnie, wzajemne obrażanie się. W czym jest problem? Moi drodzy, pierwszą rzeczą, co zrobić, aby do tego nie doszło, aby z tych konfliktów wychodzić? Oto najważniejsza, kochani, rzecz to by się modlić, by być człowiekiem modlitwy, słuchającym Boga i być człowiekiem pokornym. Moi drodzy, pokora ułatwia nam zrozumienie drugiego człowieka. Pokora ukazuje nam, że drugi człowiek istnieje, też myśli, też ma jakieś pragnienia i też może mieć poznanie prawdy. I wcale to nie zależy od stopnia wykształcenia, bo profesor z habilitacją może być człowiekiem, który ma bardzo odjechaną osobowość i w ogóle być człowiekiem dziwnym, a człowiek, który nie ma żadnego wykształcenia, nawet niepełne podstawowe, może być człowiekiem mądrym i możesz się od niego bardzo wiele nauczyć. Bo to jedno nie idzie w parze z drugim. Kiedyś w seminarium tarnowskim rozmawiali tak profesorowie, tak rozmawiali, kto ma jakąś habilitację, tak mówili, jaki ktoś ma tytuł, nie? Tak przechwalali się troszeczkę. A był taki jeden ksiądz profesor, nie powiem jego nazwiska, bo niektórzy mogą to słuchać i nie chciałbym tutaj, ci dotyczący wiedzą. Słuchał i powiedział tak. Jednym Pan Bóg daje rozum, a innym tytuły. I zgasił dyskusję. Więc kochani, widzimy, to jest pokora. I teraz jak ktoś się oburzył w tym momencie, myślę, że nie ma tu jakiegoś profesora, który się obraził i czaśnie drzwiami zaraz, ale moi drodzy, no widzicie, to jest wolność. Bardzo ważna rzecz. Tak jak mówię, pokora i druga rzecz bardzo ważna, dialog. Na czym polega dialog? Aby był możliwy dialog, potrzebna jest taka rzecz, że musimy umieć zrezygnować ze swojej racji. Ja mam swoje zdanie, druga osoba ma swoje zdanie, a prawda jest jedna. Czyli ja się mogę mylić, albo ta druga osoba może się mylić. I tutaj wchodzi zły duch. Na czym polega działanie złego ducha? Ja to zobrazuję na przykładzie znanym nam doskonale, który Polakom bardzo mocno podnosi ciśnienie. Jak ja zacznę mówić, to na pewno wielu z nas podniesie ci ciśnienie, no ale trudno. Chodzi o katastrofę smoleńską. Jeżeli tylko padnie takie hasło, już od razu niektórym skacze poziom adrenaliny i już od razu są nastawieni bardzo negatywnie i ładują emocje. Wyobraźmy sobie, że była katastrofa samolotu w Chorwacji na przykład. Rozbił się samolot, który wiózł tam rząd belgijski i tam się rozwalił i co? jesteśmy zupełnie niezaangażowani emocjonalnie, no to myślimy sobie, no co? No wiadomo, przyjadą służby, trzeba wszystko zbadać dokładnie. Trzeba zbadać wszelkie możliwe okoliczności. Niech to wszystko trwa, niech specjaliści robią dokładne analizy i niech to zbadają. Niech zrobią precyzyjnie, dokładnie sekcję zwłok. Niech badają DNA, aby wszystko było jasne. I to jest naturalne. Dlaczego tak myślimy? No bo tego wymaga prawda. Może pamiętacie, były takie samoloty naddźwiękowe, nazywały się Concorde. I te samoloty latały z Francji, z Paryża do Stanów Zjednoczonych w 3 godziny. To były najszybsze samoloty na świecie. I była taka spektakularna katastrofa w Paryżu, kiedy rozbił się, zleciał i spadł. Kilka lat badano i znaleziono przyczynę. Taka śrubka gdzieś tam była przyczyną. Takie maleństwo spowodowało, że zginęli wszyscy. To była jedna z najgorszych katastrof i ten samolot oczywiście został zbadany. Długo to trwało. Kochani, nie było żadnych emocji. To jest normalne, szukamy prawdy. A co się dzieje, kiedy my myślimy o katastrofie smoleńskiej? Zobaczcie. Jesteśmy tak zmanipulowani przez media, że wyłącza się nam myślenie logiczne, to spokojne, a włącza się tak zwane myślenie emocjonalne, gdzie nie jest ważna prawda, tylko moje zdanie. I kochani, na tym polega pranie mózgu. Takie pranie mózgu robią ludziom w sektach. I takie pranie mózgu robią nam media. Albo na przykład, mówiłem to, ale powtórzę. Pamiętamy, no, bracia Kaczyńscy. Jeden z nich zginął, Lech zginął w katastrofie. I zauważcie, co zrobili media, jak media, jakieś siłę mają oddziaływania media w tym kierunku. Znam człowieka, to jest pewna osoba, z którą zacząłem mówić, bo bardzo negatywnie jest nastawiona. Zresztą pamiętamy, że media tylko źle mówią na ten temat, oczywiście media komercyjne. Powiedziała mi tak, to jest osoba, która chodzi do Komunii Świętej, przystępuje do Komunii, spowiada się i powiedziała, lepiej, żeby obydwaj bracia zginęli w tej katastrofie. Szkoda, że nie zginął w tej katastrofie. Ja się pytam, co ci złego ten człowiek zrobił? Konkretnie powiedz, co ci złego zrobił? Co straciłaś przez niego? No nic. No ale rządzi wszystkim w ogóle. Zaraz. No ale ktoś musi rządzić, nie? I słuchajcie, i doszliśmy do wniosku na spokojnie, że rzeczywiście te emocje związane z tą osobą powodują, że uruchamia się, kochani, w nas coś okropnego. Uruchamia się nienawiść. Wystarczy tylko, że zobaczę go, już tak mam wyprany mózg przez media, że podnosi mi się ciśnienie i wytwarza mi się w sercu nienawiść. I kochani, teraz bardzo ważne to, co powiem. Ktoś może powiedzieć, że nienawiść jest stanem emocjonalnym, który pojawia się w wyniku jakichś tam symptomów. Nie. Kochani, to nie jest stan emocjonalny, to jest duch. To jest duch nienawiści. I teraz, jeżeli ja mu pozwolę, to on we mnie wejdzie i on będzie mną dominował. Dlaczego to mówię? Mówię to, kochani, dlatego, żebyście wiedzieli, jeżeli reagujesz w ten sposób na polityka jakiegoś, chociażby na pana Kaczyńskiego, na katastrofę smoleńską, kiedy po prostu od razu ci się podnosi ciśnienie i nieważne, nic nie powinno być, po co to robić i tak dalej. Zobaczcie, takie emocje. Kochani, to jest wpływ złego ducha. I teraz co zrobić, żeby to minęło? Po prostu wyrzec się tego ducha. Wyrzec się. I wyznać na spowiedzi. Proszę, nie trzeba nawet mówić dokładnie, określać, tylko nienawidziłem ludzi. Tak się ustawiałem emocjonalnie, że pozwalałem na dostęp do siebie ducha nienawiści. Wyznać na spowiedzi. Przejdzie. Jeżeli nie przejdzie, to jest jeszcze jedna opcja. Być może już ten duch tak mocno, bo wiemy, że są różne poziomy oddziaływania duchów na nas. Jeżeli pozwoliliśmy, jeżeli powiedzmy już przez lata w tym trwam, to ten duch, kochani, wchodzi coraz głębiej. I może być tak, że nawet to nie pomoże i wtedy będzie potrzebna modlitwa uwolnienia. Będzie możliwa potrzebna modlitwa uwolnienia, a proszę się nie martwić, to nic nie jest złego. Chodzi o to, że kiedy odbędziesz coś takiego, kiedy Jezus cię uwolni od tego ducha, to będziesz człowiekiem szczęśliwym. będziesz miał możliwość wejścia w dialog. Dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że ty możesz już mieć tak nastawiony do męża, do żony, do sąsiada, do kogoś tam. I też kiedy go widzisz, od razu się zamykasz. I nie będzie żadnego dialogu. Bo zawładnął tobą duch nienawiści. I kochani, i tak jak się komórkę rakową wycina i wyrzuca, nikt z nas nie kolekcjonuje tych guzów nowotworowych, tylko to się po prostu bierze i pala, spala i wyrzuca, nie? Tak czasami zęba sobie ktoś zachowa, chociaż to też jest zabobon, ale moi drodzy, ale nowotwora się nie zachowuje. Dlaczego? Bo to jest śmiertelne zagrożenie. My się go chcemy pozbyć. I tak samo, kochani, ducha nienawiści, który zyskał władzę nad nami, też trzeba się pozbyć. I są na to metody. Jeszcze raz powtarzam, wyrzekam się, wyznaję na spowiedzi. To jest pierwszy poziom. Kiedy to nie zadziała, wtedy trzeba poprosić o modlitwę uwolnienia i tu nie ma problemu. Każdy kapłan ma taką władzę i moc. Nie wszyscy posługują, ale są tacy księża, którzy modlą się o uwolnienie, więc myślę, że nie będziecie mieć problemu ze znalezieniem takiego księdza. Kochani, myślę, że tyle wystarczy. Ja mówię, zasygnalizowałem ten problem, ponieważ mamy jeszcze do dzieci, kurczę, tutaj, no nie możemy tu dzieci naszych kochanych zostawić, bo tak jak mówię i ja mówiłem, te rekolekcje są pisane dla nich. Dokładnie były pisane z myślą o dzieciach naszej parafii jako pomocników Maryi. To jest formacja pomocników Maryi. Otrzymałem ostatnio od siostry zakonnej z Kolbuszowej, to jest tam koło Rzeszowa, przepięknego SMS-a. Mówiła, że te dzieci, jak słuchają tych rekolekcji, to dokonują się niesamowite zmiany. Te dzieciaki naprawdę wchodzą w to i pomagają Matce Bożej ratować grzeszników. I bardzo się cieszę i dziękuję tym dzieciom, które systematycznie chodzą na te spotkania nasze i chcą włączać się w to dzieło i naprawdę pogłębiać swoją relację z Jezusem. Bardzo proszę, kto nam przyklei dzisiejszą naklejkę? Proszę, proszę, proszę. Ty już, Filipek, chyba przyklejałeś coś. Julka też już przyklejała. Tam jest chłopczyk. Chodź, tutaj. Bardzo dobrze. A Juleczka tutaj, Julka mu pokaże, gdzie ma to nakleić, bo on jeszcze może nie wiedzieć. Dobrze. Dzisiaj mamy 17. Proszę bardzo. Powiedz mi, co tu jest? No, Juleczka, no, co to jest? Słońce. No, pokaż, naklej. Julka ci pokaże, gdzie masz przykleić. Dobrze? No. Bardzo ładnie. Pięknie. Słońce. Bardzo dobrze. Kochani, mamy słoneczko. Kolega bezbłędnie określił, co to jest słońce. Otóż już kończymy trzeci tydzień Adwentu. Od jutra w naszym wieńcu adwentowym już będą się palić wszystkie cztery świece. Te świeczki, nasze lampiony, które przynosimy na roraty, rozświetlają nasz Kościół. I kochani, każdemu objawieniu Matki Bożej w Fatimie towarzyszył blask światła. I ludzie, ci, którzy widzą dzisiaj Maryję, mówią, że to jest tak samo, że zanim Maryja przyjdzie, jest taki bardzo silny błysk. Oni widzą ten błysk, tak jakby ktoś zrobił zdjęcie aparatem fotograficznym. I co ciekawego, ich oczy na to reagują, czyli źrenice nasze, ich się kurczą wtedy, bo rzeczywiście ten blask światła jest. Kochani, i mówią, że z Maryi, od niej również roztaczał się przepiękny blask, tak jakby Maryja była ubrana w światło. I także promieniowały jej ręce. Jej ręce też świeciły. Czasem na przykład mówimy, że ktoś świeci przykładem, albo ktoś ma w sobie dużo radości, mówimy, że się mu błyszczą oczy, albo ktoś, że tak posprzątane jest, że wszystko się świeci, że lśni czystością. I kochani, Maryja błyszczy przykładem, radością i czystością, a najbardziej błyszczy w niej Bóg, bo przecież On jest światłością. I dzieci fatimskie też były zatopione w tym świetle. Dzisiaj uruchomimy troszeczkę inaczej. Ja tutaj spróbuję uruchomić, żeby nam nie piszczało. Może się uda? Spróbujemy troszeczkę inaczej dzisiaj to uruchomić. Myślę, posłuchamy teraz, co mówią. To jest 16. Posłuchajmy.
Trzynastego października 1917 roku wyszliśmy z domu bardzo wcześnie, bo liczyliśmy się z opóźnieniem w drodze. Ludzie przyszli masami. Padał ulewny deszcz. Moja mama, w obawie, że jest to ostatni dzień mojego życia, z sercem rozdartym z powodu niepewności tego, co się może stać, chciała mi towarzyszyć. Gdyśmy przybyli do Cova da Iria, koło skalnego dębu, pod wpływem wewnętrznego natchnienia prosiłam ludzi o zamknięcie parasoli, aby móc odmówić różaniec. Niedługo potem zobaczyliśmy blask światła, a następnie naszą panią nad dębem skalnym. Czego pani sobie ode mnie życzy? Zapytałam. Chcę ci powiedzieć, że pragnę, aby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, bo i tak bardzo jest obrażony. Znowu rozchyliła szeroko ręce promieniujące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, jej własny blask odbijał się od słońca. Wtedy zawołałam, aby ludzie spojrzeli na słońce. Zamiarem moim nie było zwrócenie uwagi ludzi w tym kierunku, gdyż nie zdawałam sobie sprawy z ich obecności. Zrobiłam to jedynie pod wpływem impulsu wewnętrznego, który mnie do tego zmusił.
Bardzo dobrze. Jaka pogoda była 13 października 1917 roku? Proszę? Padał deszcz. Bardzo dobrze, Weronika. Kto oprócz dzieci przyszedł wtedy na spotkanie z Matką Bożą? No. Ile ich było? Bardzo dużo. To były wielkie tłumy ludzi, najwięcej. To było tysiące, ponad 100 tysięcy ludzi, którzy widziało, nie pamiętam dokładnie liczby, widziała Matkę Bożą. Kochani, 70 właśnie. Świadkowie mówią, że cud słońca widziało 70 tysięcy ludzi. Przyszło tak wielu ludzi, bo objawienia Matki Bożej trwały już pół roku i poruszyły całą Portugalię. Ludzie przyjechali z różnych stron kraju. Poza tym Matka Boża, która miała przyjść do dzieci, powiedziała, że w październiku pokaże i wszyscy zobaczą, że rzeczywiście ona była. Czy ktoś pamiętał, zapamiętał, na co Łucja kazała patrzeć ludziom? No, na słońce. Wtedy słońce zaczęło wirować, jakby tańczyć. Niektórzy byli przekonani, że to koniec świata. Stało się coś dziwnego. Ludzie byli przemoczeni do suchej nitki, a w sekundzie wyschli. Tysiące osób padało na kolana i żałowało za swoje grzechy. I był to cud, przez który Pan Bóg poruszył wiele ludzkich serc. Czasem tak jest, że ktoś się stara, aby kogoś do czegoś przekonać, aby kogoś zadowolić. I tu się mówi, że staje na głowie. Mama staje na głowie, aby zadowolić swoje dziecko, żeby zrobić taką zupę, żeby się ono co? Ucieszyło, że powiedziało smaczne. A dziecko zawsze ma buzię jaką? Skrzywioną, tak? Kochani, Fatima i całe orędzie Matki Bożej jest potwierdzeniem tej miłości. Jest jedną z ostatnich szans danych ludziom. Co powinnyśmy dzisiaj zapamiętać z tej nauki? Kochani, po pierwsze to, że Bóg cię kocha do szaleństwa. Po drugie, że jeżeli coś obiecuje, to zawsze tej obietnicy dotrzymuje. I zadanie apostolskie na dzisiaj. Będziecie mieli, znajdziecie sobie w internecie piosenkę Pani Fatimska, a w poniedziałek zaśpiewamy ją sobie tutaj, dobrze? Rozpoczniemy nasze spotkanie. To już chyba nie będzie tutaj, tylko też będzie w kościele. Śpiewem piosenki Pani Fatimska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niestety nieubłaganie nasze rekolekcje mijają i zbliżają się ku końcowi. Niby jesteśmy po połowie, ale to już koniec. Jest to dla mnie też trudne. Ja nie lubię, jak się kończą rekolekcje, bo ja lubię być z ludźmi. Dziękuję Bogu za każdego z was, za to, że mogę tutaj do was mówić. A dzisiaj chciałabym mówić o budowaniu relacji przez rozmowę. przez naszą rozmowę. Ludzie mają potrzebę wypowiedzenia się. Każdy chce powiedzieć to, co czuje w swoim sercu. I często jeden przez drugiego się przekrzykują ze swoimi racjami, stąd też nie ma rozmowy, nie ma dyskusji. Najtrudniej mają osoby milczące, którzy cierpią z natury, boją się wypowiedzieć. Znamy takie osoby, wiemy, że takie osoby nigdy nic nie mówią i można się zastanawiać, dlaczego one nie mówią, dlaczego są takie milczące, dlaczego uciekają od ludzi, często popadają w różne ciężkie choroby. Dlatego, kochani, że są poranieni od samego początku. Już w łonie matki może być człowiek zraniony i przez to też będzie uciekał od trudnych sytuacji, nie będzie się umiał wypowiedzieć. Paraliżuje ich bardzo często nieśmiałość, lęk przed odrzuceniem, przed wyśmianiem, obawa, że nie zostanie zrozumiany, lęk przed w ogóle kontaktem z drugim człowiekiem. Ja pamiętam taki czas w moim życiu, ja też byłam osobą bardzo nieśmiałą. Się śmieją niektórzy ze mnie, bo patrzą, ale tak było. Jak miałam coś załatwić gdzieś w biurze albo gdzieś, to zaglądałam przez dziurkę od klucza. Dzisiaj nie ma dziurek od klucza. Kiedyś były, zaglądałam, czy ile jest osób w biurze. Jeżeli było więcej niż 3 osoby, ja już do biura nie weszłam. Ja miałam tak paraliżujący strach, tak się bałam potwornie, ludzi bałam się odezwać. I Pan Bóg przyszedł z łaską uzdrowienia. Dzisiaj mówię do was i jestem szczęśliwa z tego, że mogę z wami być, że mogę się dzielić tym, co Bóg mi dał, tym wszystkim, do czego mnie Pan Bóg wezwał. Bardzo niewiele ludzi potrafi słuchać, dlatego rozmowa, kochani, to nie jest tylko mówienie. Rozmowa to jest przede wszystkim słuchanie. My się musimy nauczyć słuchać. Dlatego też zachęcam w modlitwie, abyśmy się uczyli słuchać Pana Boga, tego, co On chce powiedzieć. Bo modlitwa, kochani, to nie jest mój monolog. Mogę mówić tysiące modlitw różnych. W Piśmie Świętym, w Księdze Izajasza jest napisane, choćbyście mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. I byłam ciężko przestraszona, jak ja to usłyszałam. I zastanawiałam się, dlaczego. Dlatego, że my tak naprawdę nie rozmawiamy z Panem Bogiem. My tylko do Niego mówimy, a szczególnie wtedy, kiedy mamy jakieś trudne sprawy, trudne rzeczy do załatwienia. Przychodzimy i mówimy, Panie Boże, to, a najchętniej bym napisała podanie i dała mu gotowe do podpisania. Podpisz. Bo my byśmy chcieli, żeby Pan Bóg nam różne rzeczy pomógł załatwić. Ale najlepiej, abyśmy nie cierpieli. Najlepiej, żeby nas wyzwolił z bólu, żeby to było takie bezbolesne. A niestety, jeżeli ma być dokonana operacja, to po co bierzemy środki znieczulające? Po co nam dają narkozę? Po to, żebyśmy nie czuli bólu. Żebyśmy nie czuli bólu. I dla nas, kochani, jest taką narkozą, którą nam daje sam Pan Bóg, jest On sam. On sam przychodzi nam z pomocą wtedy, kiedy my cierpimy, kiedy potrzebujemy Jego, potrzebujemy uśmierzenia bólu, pod warunkiem, że będziemy umieć Jego słuchać, że będziemy umieć usłyszeć to, co On chce powiedzieć, żeby też nie zagłuszać Pana Boga. Tak samo jest, kochani, w rozmowie. Jeżeli chcesz rozwiązać jakikolwiek konflikt, jeżeli chcesz, aby twój dom był domem pełnym miłości, to zamknij swoje usta, a zacznij słuchać. Słuchać już tego najmniejszego dziecka, które do ciebie mówi. Już tych wszystkich, którzy są w twoim otoczeniu, bo bardzo często my sami zamykamy na długie lata nasze dzieci. Dziwimy się potem, że źle postępują, że do nas nie przychodzą się i nam nie zwierzają, nie mówią, takie dobre relacje miałam. Tak wszystko się pięknie układało. Nagle dzieci w którymś tam w okresie czasu, 12-13 lat, przestają do mnie przychodzić. Boją się ze mną rozmawiać. Boją się powiedzieć mi prawdę. Sama tak zrobiłam kiedyś, pamiętam. Miałam bardzo dobre relacje z moimi synami. Długie godziny żeśmy gadali zawsze na dywanie, w pokoju żeśmy siadali, rozmawialiśmy. Do pewnego momentu, aż mój starszy syn się zakochał. Jak się zakochał, miał 16 lat, przychodzi i mówi, mamusiu, jestem zakochany. My, oczywiście, pogadamy sobie na ten temat. I było bardzo dobrze dotąd, dopóki ja nie zaczął chodzić na randki. Jak zaczął chodzić na randki, to ja wymyślałam tysiące prac. Umyj naczynie, wynieść śmieci, iść do sklepu. Tylko po to, żeby opóźnić to wyjście albo w ogóle, żeby zabronić. I moje dziecko zaczęło kłamać i zaczęło się wycofywać. I już ze mną nie chciał rozmawiać. I już próbowałam z nim rozmawiać jeszcze, ale już nie było szansy. Sama zamknęłam jego serce na mnie samą. Aż do tego momentu, póki Pan Bóg nie przyszedł, nie pokazał mi, co jest przyczyną, nie uzdrowił, to minęło bardzo dużo lat, aż do dorosłości. Dzisiaj nie ma problemu, przychodzi ze wszystkim i o wszystkim ze mną rozmawia. Dlatego my musimy też uważać, żeby przez naszą rozmowę, przez naszą nieumiejętność słuchania, abyśmy nie zamknęli ust naszym dzieciom. Widzimy pośród naszych dzieci, mamy świadomość, jak dzieci biegają, bawią się, widzimy, że niektóre dzieci są zamknięte. Niektóre dzieci nie chcą się bawić, nie chcą mówić. Trzeba by z tym przyjść do lekarza. A lekarzem naszym jest sam Pan Jezus. Ja nie wysyłam was do lekarzy, jeżeli ktoś niekoniecznie musi iść do tych lekarzy, którzy są nauczeni i ich należy czcić, bo tak mówi Słowo Boże, czci lekarze czcią należną. Ale wysyłam nas do najlepszego lekarza. Z naszym sercem, z naszą duszą idziemy do najlepszego lekarza, bo tylko on może nam pomóc. Kochani, jeżeli chodzi o rozmowę, powinniśmy przede wszystkim w rozmowie zapomnieć o sobie. Nie stawiamy na pierwszym miejscu siebie. Ja będę tutaj dyskutować, ja mam najwięcej do powiedzenia, bo ja wiem najlepiej. Kiedy moje dzieci przychodziły i pytały mnie, jeżeli coś tam zabroniłam, coś tam powiedziałam, że nie można. Mamusiu, dlaczego? Bo ja tak chcę. Bo ja nigdy dzieciom nie wytłumaczyłam, ale też, kochani, to wypływało, bo ja pamiętam, skąd to wypływa. Wypływało z tego, że mój ojciec też tak mówił. Ja wiem najwięcej, ja wiem najlepiej. Dzieci i ryby głosu nie mają. Tak kiedyś się mówiło. Ja nie wiem, czy dzisiaj się tego nie mówi. Dzisiaj mi się wydaje, że trochę się inaczej wychowuje dzieci i chyba dobrze, żeby dzieci też mogły wypowiedzieć swoje racje, wypowiedzieć to, co czują. Dlatego my przede wszystkim, chcąc rozmawiać, dyskutować, musimy się nauczyć słuchać, zrezygnować ze swojego ja, z mojego ja na pierwszym miejscu. Poza tym nie przerywamy rozmówcy. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie porozmawiać, to nie przerywaj, dopóki on nie skończy. Kochani, my jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Bóg wybrał każdego z nas. Wszyscy jesteśmy dzisiaj na rekolekcjach i te rekolekcje to nie są, tak jak ksiądz powiedział, zwykłe rekolekcje takie, jak przeżywamy. Przede wszystkim to, do czego nas Jezus dzisiaj zachęca, zaprasza, to do tego, żebyśmy się uczyli od Niego samego, abyśmy się uczyli dzisiaj rozmawiać, dzisiaj słuchać przede wszystkim i nie przerywać nikomu, kto do nas przychodzi. Jesteśmy ludźmi wybranymi. Jeżeli ktoś zapuka do ciebie, do twoich drzwi po to, żeby z tobą porozmawiać, ktoś może, kogo nie znasz specjalnie, ktoś z drugiego końca wsi, to znaczy, że Bóg go wysłał. To znaczy, że Pan Bóg wie, że ty jemu odpowiesz. Nie układaj sobie od razu odpowiedzi. Posłuchaj. Posłuchaj, co człowiek ma do powiedzenia. I dopiero wtedy w duchu możesz się modlić. Słuchając go, możesz modlić się, prosić Pana Boga, aby on ci pokazał, o czym masz z nim rozmawiać. Jaka ma być twoja odpowiedź. I też, kochani, bądźmy w tym szczerzy i prawdziwi. Jeżeli czegoś nie wiesz, jeżeli nie znasz odpowiedzi właściwej, nie wymyślaj. Nie wymyślaj. Powiedz wprost, ja nie wiem, ja nie rozumiem, ale jeżeli tobie zależy bardzo, to się dowiem i wtedy ci odpowiem. Musimy pamiętać, że to, bo kochani, nas Pan Bóg wybrał. I kiedy wybiera nas ktoś ważny, wójt, nie wójt, czy jeszcze ktoś ważny, mówi, zrobisz to, czy tamto, czy ksiądz proboszcz, jak nas też wybiera do jakichś rzeczy, które chce, żebyśmy zrobili, to się czujemy tacy bardzo podniesieni na duchu, tacy ważni, o, zostałem wybrany. Kochani, jesteśmy wybrani przez najwyższego proboszcza na świecie. Jesteśmy wybrani przez największą osobę, już nie ma większej osoby. I czy mamy świadomość tego, kto nas wybrał? Przecież nie ma tu całej wioski, kochani, popatrzcie. Jesteście wy wybrani przez Boga, wybrani do tego, aby Jemu służyć, aby nauczyć się słuchać drugiego człowieka. Jezus nas zaprasza i zachęca w ostatnim rozkazie, abyśmy głosili Ewangelię. I w tej chwili możesz powiedzieć, ja nie potrafię, ja nie umiem, ja nie jestem gotowy. Ja też nie jestem gotowa, też nie jestem przygotowana, też nie kończyłam teologii. Pan Bóg może ciebie wybrać i na pewno ciebie wybrał do tego, abyś tu może stanął na tym miejscu, może przyjedziesz do mojego miasta i w moim mieście będziesz kiedyś stać i głosić Ewangelię. Po to, ale najpierw musisz się nauczyć słuchać. Nie przerywaj osobie, która do ciebie przychodzi. Nie mów o sobie, nie opowiadaj za dużo o sobie. Można mówić i trzeba mówić też świadectwa z własnego życia, ale tylko wtedy, kiedy ciebie Pan Bóg z tego wyprowadzi. Nie zadręczaj drugiej osoby, jaka ty jesteś wspaniała, jakie wspaniałe rzeczy robisz i tak dalej. Jeżeli widzisz jakieś piękne dobro, to oddaj Bogu chwałę, bo to jest Jego dzieło. Nic nie uczyniłaś sama, nic nie zrobiłeś sam. Wszystko masz od Pana Boga. Bywa tak, że człowiek przychodzący do ciebie milczy. Nie mówi nic, przychodzi i nie wiesz, co masz odpowiedzieć w tym momencie. Nie wiesz, jak zareagować, nie wiesz, co zrobić. Spróbuj chwilę milczeć razem z Nim. Słowo Boże mówi, ciesz się z cieszącymi, płacz z płaczącymi. Jezus zachęca nas do tego, abyśmy byli współodczuwający z osobami, które do nas przychodzą, abyśmy mogli zrozumieć tego człowieka, zrozumieć to, co on chce. Jeżeli widzisz, że się przedłuża milczenie, zacznij rozmowę. Zapytaj, co u niego słychać. Zapytaj może o jakąś ważną sprawę, którą znasz, o jego rodzinę, o to wszystko, co przeżywa. I wtedy rozpocznij rozmowę, ale daj szansę człowiekowi się wypowiedzieć. Nie przeszkadzaj, nie dyskutuj z nim wtedy, kiedy nie potrzeba. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie porozmawiać, pamiętaj, aby nie odchodził od ciebie, zanim nie wypowie wszystkiego. Żeby nie odchodził od ciebie i nie mruczał coś pod nosem, że byłeś zbyt zajęty, że nie miałeś dla niego czasu. Wtedy to warto by popatrzeć, jeżeli taki ktoś mówi takie zdanie, i zastanowić się nad swoją postawą, jaka moja postawa była. Kochani, nie tylko rozmawiają z nami ludzie i będą przychodzić ludzie z zewnątrz. W twoim własnym domu, w twojej rodzinie, jeżeli rozmawiasz z mężem, rozmawiasz z żoną, jeżeli przychodzi dziecko do ciebie, aby z tobą porozmawiać, wysłuchaj, nawet jeżeli ono ma 3 latka i ledwo nauczyło się mówić. Wysłuchaj tego, co to dziecko chce. Nie traktuj dziecka jak powietrze, później pogadamy. Mamusia nie ma czasu. Kochani, to jest najgorsze, co może być, bo my zamykamy dziecko nieraz na wiele lat. To dziecko potem nie myśli o sobie bardzo źle, uważa, że wszystko robi źle. To są takie mechanizmy, które naprawdę potem trzeba oddawać Panu Bogu, aby On uzdrawiał. Dlatego jeżeli ktoś też wzdycha, i kiedy wychodzi od ciebie i wypowie takie zdanie, przestało mi na tym zależeć, a już nie chcę do tego wracać, nie chcę o tym rozmawiać, to znaczy, że byłeś nieobecny podczas rozmowy. Słuchałeś, patrzyłeś na człowieka, ale byłeś myślami gdzieś daleko, może przy kuchni, przy garkach, może przy twoim praniu, może przy prasowaniu, nie wiem. To warto się nad tym zastanowić. Kochani, jeżeli rozmawiamy z człowiekiem, to musimy pamiętać, że nie rozmawiamy tylko ustami. Rozmawiamy całą osobą, a przede wszystkim odbieramy siebie duchowo. Odbieramy siebie na poziomie serca. Jeżeli słyszysz i mówisz do drugiego człowieka, to ten człowiek odbiera ciebie na poziomie serca. Jeżeli nie słuchasz, to nie musisz nic mówić. On wie, że nie słuchasz. On wie, że nie słuchasz. Jeżeli mówisz nieprawdę, to osoba też wie, że mówisz nieprawdę. Ja uczulam bardzo mocno nas na właśnie takie patrzenie na siebie, że my porozumiewamy się na poziomie serca. Jak przyjechałam tu do was po raz pierwszy, gdy stanęłam przed wami, to taka byłam przerażona, bo nie wiedziałam, jak wy mnie przyjmiecie. Dzisiaj, kiedy wchodzę, za każdym razem, pierwszy dzień, kiedy przyjechałam, to weszłam jak do siebie. Czuję się przyjęta przez... Ja też czuję w sercu, co wy przeżywacie. Także Bogu dziękuję za to i uważajcie na to bardzo mocno. Zawsze każdą jedną rozmowę poprzedzaj modlitwą. Nie układaj słów, tylko pomódl się do Pana Boga. Zapytaj, o co chodzi, jak masz zareagować. Może być tak, że tylko będziesz słuchał. Nic nie będziesz więcej mówić. Ja pamiętam taką kiedyś rozmowę, taką modlitwę, kiedy człowiek przyszedł do nas na modlitwę i on mówił 4 godziny. 4 godziny on opowiadał o swoim życiu. Płakał przy tym, to był mężczyzna. Reagował w różny sposób, a myśmy tylko słuchali. I na koniec już on tylko mówił tak, ja muszę wam to wszystko powiedzieć. Bardzo trudna była ta rozmowa, bo bardzo trudne rzeczy mówił, bardzo trudne. Ale mówi, ja muszę wam to powiedzieć, muszę to z siebie wyrzucić. Człowiek bardzo często czeka na to, aby z siebie wyrzucić to, co go boli. W kryminale, jak jeżdżę do kryminału, pracuję z różnymi zabójcami, i tam też jak z nimi rozmawiam, jak chcą, żebym się nad nimi pomodliła, to pozwalam im na to, nawet zadaję im pytania, aby wypowiedzieli, jak to się stało, że na przykład zabił człowieka, co czuł wtedy i tak dalej. Kiedy on może to wypowiedzieć, to jest dla mnie też znak, że on w jakiś sposób Pan Bóg go dotyka, uzdrawia. My po to się wypowiadamy, aby uzyskać uzdrowienie. Sam zresztą wiesz, czy sama, jak to jest, jeżeli masz jakiś problem, jakąś trudną sytuację, musisz komuś powiedzieć, musisz się z kimś podzielić. To nie dlatego, że chcesz się podzielić, bo jak jesteś taki ważny i tak dalej, ale wyrzucić z siebie to, co cię boli. Wyrzucić, żeby my mamy nosić swoje ciężary nawzajem, wszystkie nasze trudności. Dlatego do tego jesteśmy powołani. Stąd też nie układamy sobie żadnej mowy, a słuchamy tego, co drugi człowiek chce powiedzieć. Wychodzimy naprzeciw drugiemu człowiekowi, staramy się podać mu rękę, staramy się być blisko. Jeżeli będziesz umiał słuchać, wiele ludzi do ciebie przyjdzie. Pójdzie fama po wiosce, że Marysia jest tą osobą, która słucha, że Wojtek to jest taki człowiek, który słucha tego, co ja mówię. I wcale nie musisz nic odpowiadać. Wcale nie musisz. Słuchaj Pana Boga. Możesz tylko posłuchać i już będziesz narzędziem w ręku Pana Boga. Bo Pan Bóg wie, jak dotrzeć do tego człowieka. Jeżeli będziesz mówił Panu Bogu i słuchał Pana Boga, to On ciebie poprowadzi. Bądź uważny, milczący, pełen gotowości przyjścia z pomocą. Słuchaj i zaufaj Duchowi Świętemu. My mamy 2 uszu, kochani, po to, żeby jednym uchem słuchać człowieka, a drugim Ducha Świętego. Sobie wybierzcie, które będziecie chcieli i w taki sposób starajmy się słuchać. Ktoś kiedyś by powiedział, że to jest niemożliwe. Jest możliwe. Jest możliwe, sprawdziłam. Ja mówię, jestem osobą, która sprawdza. Sprawdziłam, jest możliwe. Jednocześnie słuchać człowieka i słuchać Ducha Świętego. Kochani, prawdziwa rozmowa zdarzy się wtedy, kiedy będziesz pełen głębokiego milczenia, takiego chrześcijańskiego milczenia, pełen modlitwy, pełen dobroci. My byśmy sami się staramy być dobrymi ludźmi. Każdy z nas chce być dobry. Tu nie ma takiego człowieka, który nie chce być dobry. I różnymi sposobami próbujemy. Nie próbuj, idź do Jezusa, rozmawiaj z Nim, On ci pokaże. On ci wszystko powie, co masz zrobić, aby być dobrym człowiekiem. Kochani, rozmowa to też dyskusja. Dzisiaj widzimy w mediach mnóstwo dyskusji, kończąca się dyskusja różnymi trudnymi sytuacjami. No, musimy się nauczyć dyskutować. Ludzie często w dyskusjach są złośliwi. W takich ostrych dyskusjach starają się przedstawić siebie jak najlepiej, przedstawić swoje racje, moje na wierzchu i koniec. I to nie jest tylko wymiana poglądów, ale to jest konkretna walka. W dyskusji jest konkretna walka i ty, jako chrześcijanin, jako osoba wierząca, musisz temu zapobiec. Musisz to zatamować. My możemy, kochani, dyskutować inaczej. Możemy, bo za nami stoi cały tabun aniołów, za nami stoi Matka Boża, która uczy nas swoją postawą, jak mamy dyskutować. Stoi nam za nami sam Pan Jezus, który pokazuje w każdej sytuacji, popatrzcie, poczytajcie Słowo Boże, w każdej sytuacji Jezus umiał wybrnąć z najtrudniejszych momentów. I On nas tego też uczy. To znaczy, że my też możemy wybrnąć. Dlatego też musimy uważać, jeżeli chodzi o dyskusję, żeby nie podejmować dyskusji niepotrzebnie, żeby się nie mieszać w żadne kłótnie ogólne niepotrzebnie. Jeżeli nie, wiesz, że nie jesteś w stanie przebić dyskutanta, to nie odzywaj się wcale. To nie odzywaj się wcale. Ja widzę, jeżeli ktoś, nie jestem w stanie, nie umiem wypowiedzieć, nie powiem i nie odpowiem na żadne trudne pytania, to wtedy milczę, nie odzywam się wcale. I kochani, dotąd rozmawiam z człowiekiem, dopóki on słucha Słowa Bożego i przyjmuje. Dla mnie największym argumentem jest Słowo Boże. Jeżeli widzę, że człowiek zgadza się ze Słowem Bożym, to mogę z nim dyskutować. Ale jeżeli widzę, że Słowo Boże odrzuca, mówi, że on nie będzie o tym dyskutować, zamykam usta. Moja mowa nie jest mocniejsza od Słowa Bożego i nigdy nie będzie. Dlatego też musimy na to zwrócić uwagę. W rozmowie, jeżeli ranisz swojego przeciwnika, to on będzie ranił ciebie. I można poznać po tym, że jeżeli zaczyna ranić ciebie, mówić coś takiego, co cię rani, to znaczy, że powiedziałeś coś, co zraniło jego. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. W dyskusji nie bądź uparty. Naucz się przepraszać. My zapomnieliśmy bardzo często o słowie przepraszam, zapomnieliśmy o tym, żeby się przyznać do własnego błędu, do tego, że ty nie wiesz, że może się pomyliłeś. To jest naprawdę rozładowuje to niepotrzebną dyskusję. Staraj się w rozmowie, w dyskusji być miły, aby załagodzić daną przykrość, którą doznałeś, czy doznaje ten drugi twój dyskutant. Nie zawsze warto podejmować dyskusję. Nieraz trzeba przemilczeć niektóre rzeczy, modlić się za danych ludzi, aby dyskusja przyniosła dobre owoce. Trzeba dużej umiejętności i słuchania Ducha Świętego. To z Nim, kochani, dyskutujmy. Dyskutujmy, jeżeli coś ci się nie podoba, idź powiedz Panu Bogu, pogadaj z Nim na ten temat. Wiecie, ile razy było tak, że ja byłam zdenerwowana na to, że mam cokolwiek robić. I przychodziłam do Pana Boga i mówiłam, nie chcę, nie będę. I stawałam przed Bogiem prawdziwa. Bóg chce, abyś ty była prawdziwa. Nie masz grzechu, jeżeli ty powiesz Panu Bogu, że ty się nie zgadzasz. Masz prawo się nie zgadzać. Ja też się nie zgadzałam, kiedy po raz pierwszy dotarło do mnie, że mam głosić słowo w 81 roku. Powiedziałam, ja nie chcę tego, ja tego nie rozumiem. Ja nie jestem teologiem, a tego są księża, ja nie. Absolutnie. Ja poleciałam specjalnie do księdza na modlitwę, żeby się nade mną pomodlił. Mało tego, żeby on powiedział, że masz rację, dziewczyno, nie musisz głosić słowa. A on wcale tak nie powiedział. On ukląkł przede mną, mówi, pomódl się nade mną. Myślałam, że mi serce pęknie wtedy. Ze strachu i ze wszystkiego. Dlatego też możemy dyskutować z Panem Bogiem, ale zawsze Jego jest na wierzchu. Coś się nie podoba, to powiedz. Ja pamiętam, jak opowiadała taka jedna dziewczyna, która u nas też zajmuje się głoszeniem słowa, była w zakonie. Dzisiaj jest mężatką, była rok, dwa lata w zakonie. Była w zakonie i coś jej się tam nie podobało, to przyszła do Pana Jezusa, miała w ręku brewiarz. To jest taki modlitewnik, wiecie, którym się modlą księża, ale też świeccy. I tym brewiarzem rzuciła w ołtarz. Mówi, tak się wkurzyłam, mówi, po coś tam Pan Jezus jej powiedział. Mówi, nie będę tego robić. Z kolei opowiadała mi też jedna osoba, że siostra zakonna przyszła do kaplicy i stanęła przed tabernakulum. Coś tam miała jakiś zatarg w tym w zakonie. Stanęła przed tabernakulum i mówi tak, ty Żydzie jeden. Mówi, ty Żydzie, jak nie załatwisz mi tej sprawy do wieczora, to ja tu więcej nie przyjdę. Powiedziała, co czuła. Powiedziała, co czuła. Czy Jezus nie jest Żydem? Jest. Także powiedziała wszystko, co czuła i przyszła do Pana Jezusa. Pan Jezus oczywiście załatwił tak, jak powinno być załatwione. To nie znaczy, że musisz coś wymuszać na Panu Jezusie. Nie, była szczera. Chodzi o to, żebyśmy byli szczerzy wobec Pana Jezusa i wobec tych ludzi, do których Pan Bóg nas wysyła. On chce, aby nasze życie było przepełnione Nim samym, aby inni, patrząc na Ciebie, zapragnęli Boga, który jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Amen.